Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. O tych słowach Piotra mówiliśmy w czasie poprzedniej audycji. Piotr był pierwszym uczniem, który rozpoznał w Jezusie Mesjasza, Bożego Syna. Jezus z radością przyjął wyznanie Piotra i zapowiedział jego szczególną rolę w powstaniu i rozwoju wczesnego Kościoła. Rozmowa potoczyła się dalej. Od 20 wiersza 16 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: Potem stanowczo nakazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Od tej chwili Jezus zaczął dawać uczniom do zrozumienia, że będzie musiał pójść do Jerozolimy, doznać wielu cierpień od przywódców, arcykapłanów i znawców prawa, że będzie musiał ponieść śmierć, ale trzeciego dnia zostanie przywrócony do życia. Wtedy Piotr wziął Jezusa na bok i zaczął go ostro upominać. Co ty mówisz, Panie? Przecież to niemożliwe. Ale on obrócił się i rzekł do Piotra: Precz mi z oczu, kusicielu. Zawiodłem się na tobie. Ty, rozumując po ludzku, nie pojmujesz sprawy Bożej. Uczniowie pojęli, że Jezus jest Mesjaszem. Jednak wciąż jeszcze nie zdawali sobie sprawy ze znaczenia tego wielkiego faktu. Miał on dla nich zupełnie inne znaczenie niż dla Jezusa. Nadal myśleli o nim w kategoriach zwycięskiego Mesjasza, wojowniczego króla, który wyrzuci Rzymian z Palestyny i doprowadzi Izraela do potęgi. Dlatego Jezus nakazuje im milczenie. Jeśli teraz by się rozeszli głosić ludziom własne poglądy, doprowadziliby jedynie do wzniecenia tragicznej rebelii, buntu, do wybuchu nowego bezprawia, skazanego z góry na niepowodzenie. Przed rozpoczęciem zwiastowania o Jezusie, Mesjaszu, musieli zrozumieć, co to właściwie oznacza. Jezus stara się otworzyć im oczy, aby dostrzegli, że nie ma przed sobą innej drogi, jak droga krzyża. Powiedział im, że musi iść do Jerozolimy i znosić cierpienia z rąk starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Z tych trzech ugrupowań składał się Sanhedryn, Rada Najwyższa. Starsi byli ludźmi cieszącymi się ogólnym szacunkiem. Arcykapłani reprezentowali przede wszystkim Sadduceuszy, a uczeni w piśmie byli faryzeuszami. Inaczej mówiąc, Jezus stwierdził, że będzie musiał znosić cierpienia ze strony Sanhedrynu i wszystkich przywódców religijnych kraju. Skoro tylko wypowiedział te słowa, Piotr zareagował gwałtownie. Wychował on się w środowisku, które wyobrażało sobie Mesjasza jako otoczonego potęgą i chwałą zwycięzcę. Dla niego idea cierpiącego Mesjasza, połączenie krzyża z dziełem Mesjasza, było czymś nieprawdopodobnym. Piotr wziął więc Jezusa na bok, prawdopodobnie otoczył go ramieniem, jakby chciał go ustrzec przed popełnieniem samobójczego kroku, i powiedział: Nie przyjdzie to na ciebie. I oto natychmiast słyszy słowa ostrej nagady, tak ostrej, że chyba przeżył szok. Idź precz ode mnie, szatanie. Żeby pojąć tragedię, dramat tej sceny, trzeba zrozumieć pewne fakty. Postarajmy się najpierw pomyśleć o tym, jaki ton miał Jezusa głos, kiedy wypowiadał te trudne słowa. Z pewnością Jezus nie wyrzekł tych słów z gniewem, z błyskiem odrazy w oczach. Wypowiedział je raczej jak człowiek zraniony w serce, ogarnięty żalem. Dlaczego Jezus zareagował w taki sposób? Chyba dlatego, że w tym momencie odczuł napór tych pokus, które przypuściły na niego atak już na pustyni, na początku jego służby. Już wtedy szatan kusił go, by posłużył się swoją mocą dla własnych celów. Daj mi chleb, daj im dobra materialne, mówił kusiciel, a pójdą za tobą. Daj im sensację, mówił kusiciel, pokaż im cuda, a pójdą za tobą. Idź na kompromis ze światem, mówił kusiciel, ogranicz nieco swoje wymagania. Spotkaj się ze światem w pół drogi, a pójdź za tobą. Właśnie te same pokusy Piotr podsunął teraz Jezusowi. kusiciel przypuszczał stale nowe ataki. Nikt nie pragnie krzyża, nikt nie pragnie umierać w cierpieniach. Nawet w ogrodzie Getsemane ta sama pokusa ogarnęła Jezusa, pokusa obrania innej drogi. Ostrość i gwałtowność odpowiedzi Jezusa wynika z faktu, że Piotr proponował to samo, co zawsze podszeptywał Jezusowi kusiciel, szatan. Piotr proponował Jezusowi drogę ucieczki od krzyża. Dlatego Jezus zareagował tak gwałtownie. Jezus określił Piotra mianem szatana. Szatan to znaczy dosłownie przeciwnik. Myśli Piotra w tym wypadku nie były myślami bożymi, lecz ludzkimi. Szatan to wszelka siła, która stara się sprowadzić nas z drogi Bożej. Jest on tym wpływem, który usiłuje zawrócić nas z trudnej drogi, którą Bóg nam proponuje. Szatan to każda siła, która stara się wysunąć ludzkie pragnienia przed boskie nakazy. Pokusę tę Jezus odczuł szczególnie boleśnie, ponieważ pochodziła od kogoś, kogo kochał. Piotr mówił powodowany jedynie miłością do Jezusa, miłością, która nie mogła znieść myśli, że ukochany Pan pójdzie ścieżką strasznej śmierci. Są takie chwile, kiedy miłość stara się odwieść nas od niebezpieczeństw Bożej drogi. Jednak prawdziwa miłość to nie ta, która każe rycerzowi pozostać w domu wtedy, kiedy powinien wyruszyć w bój, ale która nakazuje mu wykazać posłuszeństwo względem obowiązków, która nie czyni życia lekkim, lecz wielkim. Prawdziwa miłość jest zarówno odważna, jak i mądra, płomienna, jak i odpowiedzialna, rozsądna i zawsze współgrająca z prawdą i wolą Boga. Dalsze słowa Jezusa są wielkim wezwaniem. Czytamy od 24 wiersza 16 rozdziału Ewangelii Mateusza. Potem Jezus powiedział do uczniów: jeśli kto chce pójść w moje ślady, niech zaprze się siebie samego, niech dźwiga swój krzyż i idzie za mną. Bo kto chce ocalić swoje życie, ten je straci, ale kto poświęci swoje życie dla mnie, ten je ocali. Cóż będzie miał człowiek z tego, że zdobędzie cały świat, a straci życie? Lub co może dać człowiek w zamian za swoje życie? Jezus stale konfrontował ludzi z wyzwaniem, jakim jest chrześcijańskie życie. Trzy warunki należy spełnić, jeśli człowiek chce prowadzić życie chrześcijańskie. Po pierwsze, powinien się wyrzec samego siebie. Na ogół słowa samozaparcie używamy w zawężonym znaczeniu. Zazwyczaj nadajemy mu taki sens: obywać się bez czegoś, oddawać coś. Na przykład tydzień wyrzeczeń to tydzień, kiedy obywamy się bez pewnych przyjemności. Takie zrozumienie stanowi zaledwie cząstkę tego, co Jezus rozumiał przez samozaparcie. Zaprzeć się samego siebie znaczy w każdym momencie życia mówić w stosunku do siebie nie, a w stosunku do Boga tak. Zaprzeć się samego siebie znaczy raz na zawsze, ostatecznie i pod każdym względem zdetronizować swoje ja i Boga umieścić na tronie swego życia. Wyprzeć się samego siebie oznacza wyrzec się własnego ja jako dominującej zasady życia i uczynić Boga zasadą przewodnią, co więcej, pasją przewodnią życia. Życie polegające na stałym wyrzeczeniu jest życiem stałej akceptacji Boga, stałego posłuszeństwa Bogu. Po drugie, chrześcijanin powinien wziąć na siebie swój krzyż. Inaczej mówiąc, musi podjąć ciężar ofiary. Życie chrześcijańskie jest życiem ofiarnej służby. Realizuje się to wtedy, gdy na przykład chrześcijanin wyrzeka się osobistych ambicji, żeby służyć Chrystusowi, gdy dochodzi do przekonania, że miejsce, gdzie można wykonać największą służbę dla Chrystusa, znajduje się tam, gdzie nagroda jest mała, gdzie w ogóle w grę nie wchodzą sprawy prestiżu. Poświęcać będzie czas, spokój, by tylko służyć Bogu, poprzez służbę bliźnim. Mówiąc wprost, chrześcijanin wyrzeka się wygody wygrzewania się przy ciepłym piecu, przyjemności odwiedzania miejsc rozrywki, ale zamiast tego podejmuje trud przewodnika pracy wśród młodzieży, odwiedzania domów ludzi samotnych, nieszczęśliwych, chorych. Wyrzeka się nieraz niektórych rzeczy, aby móc więcej dawać. Tak, życie chrześcijańskie to życie ofiarne. Tym, co naprawdę się liczy, nie są tylko jednorazowe, wielkie momenty, gdy zdobywamy się na ofiarę, ale życie prowadzone w ciągłej gotowości spełniania woli Boga i wychodzenia naprzeciw potrzebom bliźnich. Życie chrześcijańskie zawsze bardziej koncentruje się na potrzebach innych niż własnych. I po trzecie, chrześcijanin winien naśladować Jezusa Chrystusa, to znaczy winien wykazać pełne posłuszeństwo dla Jezusa Chrystusa. W dzieciństwie bawiliśmy się w grę, która polegała na tym, że trzeba było naśladować wszystkie ruchy prowadzącego zabawę, bez względu na to, jakby nie były skomplikowane. Chrześcijańskie życie to stałe naśladowanie tego, który nam przewodzi, w wykazywaniu posłuszeństwa w myśli, słowie i w czynie. Chrześcijanin kroczy śladami Chrystusa wszędzie. Niezależnie od ceny, od stopnia trudności, powinniśmy być naśladowcami Jezusa Chrystusa. Co oznaczają słowa Jezusa? Bo kto chce ocalić swoje życie, ten je straci, ale kto poświęci swoje życie dla mnie, ten je ocali. Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy istnieniem, wegetacją, a życiem. Żeby istnieć, wystarczy mieć płuca do oddychania i bijące serce. Ale aby żyć, oznacza żyć w takim świecie, w którym wszystko jest warte trudu, gdzie w duszy panuje pokój, a w sercu radość, gdy pasjonujemy się każdą chwilą swojego życia. Jezus przedstawia receptę na takie życie. Człowiek, który unika wszelkiego ryzyka, traci życie, stwierdza Jezus. Mateusz pisał swoją Ewangelię około 80 roku naszej ery. Pisał więc w okresie największych prześladowań. Mogą nadejść czasy, kiedy życie będzie można uratować jedynie przez wyrzeczenie się wiary. Jeśli jednak tak uczynisz, to właściwie życia nie uratujesz, ale je stracisz. To właściwie oznaczają słowa Jezusa. Z drugiej strony, wierny chrześcijanin, chociaż nawet umrze, to umrze tylko po to, aby żyć. Człowiek, który wyrzeka się wiary dla własnego bezpieczeństwa, może co prawda żyć, ale żyje po to, aby umrzeć. W naszych czasach, w naszym pokoleniu nikomu nie grozi męczeństwo. Jeśli jednak nasza filozofia życia polega na asekuranctwie, na stałym poszukiwaniu bezpieczeństwa, wygody, łatwizny, jeśli każdą decyzję podejmujemy z punktu widzenia świeckiej mądrości i próżności, to właściwie tracimy wszystko, co czyni życie wielkim. Życie staje się jakieś zwiotczałe, bezbarwne, chociaż mogłoby być wielką przygodą. Życie staje się samolubne, podczas gdy mogłoby promieniować radością służby. Staje się czymś związanym wyłącznie z ziemią, kiedy mogłoby sięgać nieba. Ktoś kiedyś napisał gorzkie epitafium o pewnym człowieku. Urodził się, by być człowiekiem, a zmarł jako kramarz. Pod słowo kramarz można podstawić każdy zawód, każde zajęcie. Człowiek, który troszczy się tylko o zabezpieczenie życia, przestaje być człowiekiem w pełnym tego słowa znaczeniu. Człowiek bowiem jest stworzony na podobieństwo Boże. Natomiast człowiek, który ryzykuje wszystko i być może myśli, że wszystko stracił dla Chrystusa, właściwie odnalazł życie. Historia dostarcza wymownych lekcji. Ludzie odważni, którzy wyrzekli się bezpieczeństwa i wygód, byli zawsze tymi, których imiona historia zapisała złotymi zgłoskami, którym świat i ludzkość zawdzięcza bardzo wiele. Zapamiętajmy, człowiek, który dla Boga podejmuje ryzyko nawet utraty życia, odnajduje życie, jego prawdziwy sens. A kto kurczowo, egoistycznie chce zachować życie dla siebie, ten je traci, ten je przegrywa. Następnie Jezus stawia pytanie: cóż będzie miał człowiek z tego, że zdobędzie cały świat, a straci życie? Lub co może dać człowiek w zamian za duszę swoją? Zdobyć cały świat. Świat oznacza tu rzeczy materialne, w przeciwieństwie do Boga. O wszystkich rzeczach materialnych trzeba stwierdzić, że nikt nie może ich zabrać na drugi świat. Można bowiem zabrać tylko siebie. A jeśli siebie poniża się dla dóbr ziemskich, wtedy los takiego człowieka jest żałosny. Nie ma pożytku z rzeczy materialnych w chwilach kryzysu życiowego. Dobra materialne nigdy nie uspokoją złamanego serca, nie pocieszą samotnej duszy. Jeśli zaś ktoś zgromadził dobra materialne w sposób nieuczciwy, może być pewny tego, że nadejdzie dzień, kiedy przemówi sumienie i już na krawędzi grobu zasmakuje piekła. Znanych jest wiele przykładów świadczących o tym, że głupim jest człowiek, który wyprzedaje prawdziwe życie za rzeczy materialne. Jezus pyta: co da człowiek w zamian za duszę swoją? Człowiek zawdzięcza siebie i wszystko Jezusowi. Nie ma niczego, co mógłby dać Chrystusowi w zamian za swoje życie. Może się zdarzyć, że coś zechce oddać za pieniądze Chrystusowi, a jednocześnie wycofać się z życia religijnego. Może też ktoś będzie chciał służyć Chrystusowi tylko ustami, unikając służby życia. Niemało jest tych, którzy płacą miesięczne dobrowolne składki na Kościół, a do Kościoła w ogóle nie chodzą. Oczywiście to wszystko nie wystarcza. Członkostwo w Kościele nie na tym bowiem polega. Jedynym darem dla Kościoła jesteśmy my sami. Jedynym możliwym darem dla Jezusa jest nasze życie. Nic nie może zastąpić tego daru. Jedynie nasze życie, jedynie my sami stanowimy dla Boga wartość. Wartość, którą może On wykorzystać w swoich planach zbudowania pośród nas swego wiecznego Królestwa. W końcowych wierszach 16 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: gdy Syn Człowieczy w blasku majestatu Ojca przyjdzie z Jego aniołami, będzie sądził wszystkich według ich postępowania. Zapewniam was, że niektórzy z obecnych tutaj nie umrą, dopóki nie zobaczą, jak Syn Człowieczy przychodzi jako Król. W tej wypowiedzi Jezusa zawarte są dwie prawdy. Pierwsza zawiera przestrogę. Jest to przestroga przed nieuchronnym sądem. Życie biegnie w kierunku określonym. Zmierza do momentu, kiedy nastąpi sąd. W każdej dziedzinie życia pewnego dnia następuje czas obrachunku. Nie ma ucieczki od faktu, o którym uczy chrześcijaństwo, że po śmierci przychodzi sąd. Druga wypowiedź zawiera obietnicę. Właściwe znaczenie tej wypowiedzi Jezusa dostrzegamy, gdy porównamy ją z wypowiedzią zarejestrowaną przez Ewangelistę Marka. Czytamy w Ewangelii Marka: i mówił im: zaprawdę, powiadam wam, są niektórzy z tych, co tu stoją, którzy nie zaznają śmierci, zanim nie ujrzą Królestwa Bożego nadchodzącego w mocy. Jezus mówi tu o Królestwie przychodzącym w mocy. Ta wypowiedź urzeczywistniła się w pełni. Byli tam bowiem obecni ci, którzy widzieli Jezusa przychodzącego pod postacią Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy. Byli apostołowie, którzy widzieli pogan i Żydów zagarniętych do owego królestwa. Byli ci, którzy widzieli rozprzestrzenianie się dobrej nowiny w Azji Mniejszej, w Europie, aż po Rzym. Rzeczywiście, już za życia tych, którzy słuchali nauczania Jezusa, Królestwo stało się potęgą. Królestwo Boże. Wypowiedź Jezusa musimy potraktować w ścisłym związku z tym, co powiedział On wcześniej. Jezus przestrzegał uczniów, że musi udać się do Jerozolimy, że tam będzie cierpiał i umrze tam. a po krzyżu ma nastąpić zmartwychwstanie. Na krzyżu nie skończy się wszystko, bo to dopiero początek, początek działania owej mocy, która ma ogarnąć cały świat. Mamy tu zatem obietnicę dla uczniów i dla wszystkich następców, uczniów Jezusa Chrystusa. Obietnicę głoszącą, że nic, co ludzie czynią, nie jest w stanie powstrzymać ekspansji Królestwa Bożego. W Jezusie Chrystusie Królestwo Boże przychodzi także i do nas. Gdy otwieramy swoje serca dla Jezusa jako Króla, stajemy się obywatelami Jego Królestwa.